Witam wszystkich braci i siostry na naszym dzisiejszym zebraniu, którego części pierwszej będziemy mieli wykład biblijny. Na wstępie chciałbym przeprosić za temat, jaki za chwilę przedstawię. On tylko, oczywiście nie temat w jego treści, tylko temat w jego brzmieniu, bo gdy ktoś usłyszy za chwilę, każdy mam nadzieję usłyszy ten temat, to sobie może drgnąć lekko, albo nawet być w lekkim szoku. Ale w treści później będę chciał to wszystko zniwelować. Jaki jest ten szokujący temat? Otóż temat naszego dzisiejszego wykładu to potępienie w Jezusie. Potępienie w Jezusie. Może dziwić, może nawet szokować, no bo jak potępienie w Jezusie, który jest przecież Zbawicielem? Czy to możliwe, aby było jakiekolwiek potępienie w Jezusie? Okazuje się, że tak. Z powodu błędnej interpretacji niektórych zapisów Biblii tak właśnie naucza ogromna większość chrześcijańskich nauczycieli, tylko większość chrześcijańskich kościołów. W tym grupa religijna o badackich korzeniach, Świadkowie Jehowy, którzy również są wyznawcami potępienia w Jezusie. Wprost tak nikt nie powie, że głosi potępienie w Jezusie. Ale przez błędy, jakie opowiadają na temat nauk Słowa Bożego, tak naprawdę głoszą potępienie w Jezusie. Jednym głosem mówią, że jeśli ktoś usłyszy o Jezusie, na przykład dlatego, że urodził się w chrześcijańskim kraju, więc jest chrześcijaninem, słyszał o Jezusie, bo urodził się w kraju chrześcijańskim, albo jeśli przyszli do niego głosiciele Słowa Bożego, prawda, wiem, że jedna grupa religijna bardzo aktywnie chodzi, a pomimo tego, że ktoś się urodził w chrześcijańskim kraju, albo że przyszli do niego głosiciele Słowa, a on nie przyjął ich świadectwa, które im mu opowiadali, odrzucił to świadectwo, to ściąga na siebie potępienie z tego powodu. A więc w praktyce wielu chrześcijan głosi, naucza potępienie w Jezusie. Co oczywiście jest bluźnierstwem, ale tak głoszą. Nie powiedzą o tym wprost, ale mówią to w swoich naukach. Zresztą za chwilę odczytam różne komentarze nominalnego chrześcijaństwa. Zapewne bardzo ważną rolę odgrywa w tym chęć zachęcenia ludzi do Boga. Należałoby powiedzieć pogonienia ludzi do Boga, co nie jest właściwą metodą. Poganiać, gonić, naganiać ludzi do Boga. Ale tak to praktycznie wygląda. Grupy religijne chcą mieć jak najwięcej wyznawców i wszystkie metody są dla nich dostępne i żadna nie jest na tyle ohydna, żeby z niej nie skorzystać. Naganiają ludzi do Boga strachem przed karą, przed potępieniem. Najlepiej do tego kościoła, z którego rekrutują się głosiciele, bo jak wiadomo, ten ich kościół jest najlepszym, najbardziej prawdziwym. I nawet jeśli gdzieś indziej można też uzyskać zbawienie, chociaż wcale nie jest takie pewne, zaraz dodadzą, to jednak w ich kościele jest ono najlepsze, najpewniejsze. Czy mają ku temu jakąś podstawę biblijną?
O, nie wziąłem sobie Biblii.
Czy mają ku temu jakąś podstawę biblijną? No okazuje się, że mają. Są zapisy biblijne, które ich do tego... A, tu jest Biblia, przepraszam. Zapatrzyłem się bardzo w temat, a mam ją pod spodem. Mają ku temu pewną podstawę biblijną. Ja tę podstawę teraz użyję. Ten najczęściej stosowany werset biblijny. Jana 3 rozdział, wersety 14-21. Odczytajmy sobie ten fragment w całości. Jana 3, 14-21. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak? Jana 3, 3 rozdział czytam. Teraz jestem już w wersecie 17. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził albo potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie jest sądzony albo potępiony. Można to różnie oddawać słowo. Kto zaś nie wierzy, już, dosłownie jest, już został osądzony albo już został potępiony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Już w tym samym fragmencie werset 17 mówi, że Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził albo aby potępił świat, ale żeby był świat przez niego zbawiony. A potem zaraz werset 18 interpretują, że jednak jest potępienie. Bo kto nie wierzy w Jezusa, to potępienie na niego spada. To jest fragment biblijny, który będzie naszym punktem wyjścia, a szczególnie słowa 19-21, a właściwie 18-21, powtórzę je raz jeszcze, kto wierzy w Niego, nie jest sądzony albo potępiony. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony albo już został potępiony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I potem Jezus wyjaśnia, na czym ten sąd polega, że ludzie nienawidzą światła, tylko ciemności, bo są złe ich uczynki. Te wersety mogą rzeczywiście sugerować takie potępienie dla tych, którzy nie przyjmują naszego Pana i właśnie dlatego, że Go nie przyjmują. Kto wierzy w Niego, nie jest potępiony, a kto zaś nie wierzy, to jest potępiony. Tak by mogło się wydawać. One mogą tak sugerować, ale tylko do momentu porównania ich z innymi naukami biblijnymi i znalezienia między nimi harmonii. Czyli analiza tego tematu będzie jednocześnie przykładem, jak Biblii badać nie należy, a jak należy. Nie należy na podstawie jednego wersetu, jednego fragmentu, który może być zagadkowo, tajemniczo podany, budować teorii i zamykać oczy na to wszystko, co Biblia gdzie indziej jeszcze o tym samym mówi. Bo w ten sposób mamy prostą drogę do błędu. Pamiętajmy, że w czasie kuszenia naszego Pana na pustyni po 40 dniach szatan co robił? Dwukrotnie cytował Biblię. Znalazł jeden werset, którego przytoczenie dwa różne wersety, prawda? Zaraz do dwóch różnych pokus, bo przy jednej do jednej pokusy nie znalazł, ale do dwóch pokus znalazł po jednym wersecie, żeby poprzeć swoją szatańską pokusę. No jest, jakby chcieć tylko się ograniczyć do tego, który wersetu, który szatan cytował, to było poparcie dla jego niecnej pokusy. Rozpocznę ten temat od kilku typowych komentarzy chrześcijańskich nauczycieli. Zebrałem tutaj po prostu, zajrzałem do co teologowie Kościoła chrześcijańskiego mówią o tym fragmencie Biblii, o tych słowach naszego Pana. No i teraz przeczytam Betelstwu kilka takich przykładowych wyjaśnień, komentarzy. Wszystkie one trącą bluźnierstwem. Nie będę podawał, kto mówił, bo to nieważne, prawda, kto, jaki kościół. Ogólnie są to różne nauki różnych kościołów chrześcijańskich. Niektórzy ludzie w rzeczywistości, to już cytat pierwszy się zaczyna, niektórzy ludzie w rzeczywistości zostaną potępieni i to w wyniku przyjścia Chrystusa na świat. Jana 3,19 jest podany jako dowód. Nie taki był jednak cel Jego przyjścia. Koniec cytatu. Czyli nie po to Jezus przyszedł, żeby potępić, ale w wyniku Jego przyjścia niektórzy będą potępieni. No tak, ktoś tak jakoś to wyszło. Nie udało się z tym przyjściem. Miał przyjść w innym celu, ale ostatecznie przyszedł i potępił wielu. No to można było powiedzieć, no lepiej, żeby nie przychodził. Kolejny cytat. Jana 3,16 to jest, albowiem tak Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jana 3,16 jest najbardziej łaskawą, cudowną ofertą, jaką można sobie wyobrazić. No to prawda. Wieczne życie dla wszystkich, którzy wierzą. Oferta ta ma jednak wpisane w siebie konsekwencje dla wszystkich, którzy nie zechcą uwierzyć. Ich odmowa czyni ich potępienie pewnym. Kolejny cytat. Zasadnicze pytanie dotyczące tych, którzy nie wierzą, jest następujące. Co z tymi, którzy nigdy nie mieli sposobności uwierzyć, ponieważ nigdy nie słyszeli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? Jest to ważne, lecz oddzielne pytanie, którym Paweł najlepiej zajmuje się w Rzymian 1 i 2. Tutaj wydaje się chodzić głównie o tych, którzy świadomie odrzucają to poselstwo, jak mieli okazję to uczynić ci, którzy słyszeli i którzy spotkali Jezusa w pierwszym wieku. Spotkać Jezusa i nie przyjąć Go, ściągasz na siebie wieczne potępienie. Jaki z tego wniosek? Lepiej go nie spotkać. Kolejny cytat. Oto potępienie. Jezus przyszedł, by przynieść zbawienie. Lecz ci, którzy odrzucają to zbawienie, sami się potępiają. Nigdy nie musimy zostawić powodu potępienia kogokolwiek pod drzwiami Boga. Tylko oni ponoszą odpowiedzialność. I kolejny cytat. Ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, ponieważ ich uczynki były złe. Jezus wyjaśnił, co powstrzymuje ludzi od wiary i ratunku w Nim. Powodem jest to, że są oni pociągani do ciemności i kochają ją bardziej niż światłość. Niewiara ma w sobie istotny moralny wymiar, który często jest odrzucany lub pomijany. Kolejny cytat. Postanowili chodzić w ciemności, by mogli wykonywać uczynki ciemności. Złamali boskie prawo. Odrzucili zaoferowane im miłosierdzie. Są zatrzymani przez boską sprawiedliwość. Skazani, potępieni i ukarani. Skąd więc bierze się ich potępienie? Od nich samych. I jeszcze podam jeden komentarz, który nieco różni się od tych wyżej. żeby oddać sprawiedliwość wszystkim tym różnym komentarzom, okazuje się, że tu i ówdzie, bardzo rzadko, ale tu i ówdzie można znaleźć bardziej biblijne wyjaśnienie, nie w pełni biblijne, ale bliższe temu prawdziwemu biblijnemu wyjaśnieniu. I teraz słuchajmy tego właśnie wyjaśnienia. Ten autor odważył się bardziej biblijnie spojrzeć na temat, chociaż nie jest nadal pod wpływem tego samego błędu, co ogromna większość. Więc teraz cytat jeszcze jeden, który jest ma najbardziej postępowym ze wszystkich, jakie można spotkać w ogólnym obiegu. Słowa te nie oznaczają, że podstawą, powodem ich potępienia jest to, że nie uwierzyli. Czyli, że są potępieni dlatego, że nie wierzą w Niego. No, trzeba się z tym zgodzić. To nie jest potępienie za to, że ktoś nie uwierzył. Ponieważ są miliony grzeszników, którzy nigdy o Nim nie słyszeli. Znaczenie tego jest następujące. Teraz próbuję wyjaśniać, o co chodziło naszemu Panu w tym, że jak ktoś nie wierzy w Niego, to jest potępiony. Jest tylko jeden sposób uwolnienia ludzi od potępienia. Wszyscy ludzie bez Ewangelii są potępieni. Dobrze mówi. Wszyscy ludzie są bez Ewangelii potępieni. Ci, którzy nie wierzą, wciąż znajdują się pod tym potępieniem, ponieważ nie przyjęli jedynej drogi, którą mogą być z Niego wybawieni. Werset ten można więc parafrazować tak. Wszyscy ludzie są z natury potępieni. Jest tylko jeden sposób wybawienia z tego stanu. Przyjęcie wiarą Syna Bożego. Ci, którzy nie wierzą, którzy pozostają w tym stanie, wciąż są potępieni, ponieważ nie przyjęli jedynej drogi wybawienia z Niego. No i do tej pory wszystko bardzo ładnie mówi. No a teraz pod koniec zaczyna już ciągnąć w kierunku starego jednak tego ogólnego błędu. Niemniej jednak ci, do których trafiła Ewangelia, bardzo powiększają swoją winę i potępienie przez odrzucenie oferty miłosierdzia i deptanie krwi Syna Bożego. Tutaj cytuję Łukasza 12:47, Mateusza, to nieważne. Tysiące przechodzą do wieczności pod tym podwójnym potępieniem. I punkt pierwszy wymienia pierwsze potępienie za jawny, otwarty grzech, a drugie potępienie za odrzucenie boskiego miłosierdzia i pogardzenie Ewangelią Jego Syna. Właśnie to sprawi, że zagłada grzeszników w krajach chrześcijańskich będzie taka straszna. I na koniec zepsuł ten cały efekt dobry, który tworzył początkowo, mówiąc, że wszyscy są z jakiegoś powodu potępieni i mogą tylko przez naszego Pana wyjść z tego potępienia lub nie. Ale potem jednak mówi, że jest tutaj, że składa na nich to drugie potępienie i zagłada grzeszników w krajach chrześcijańskich będzie taka straszna. Czyli znowu wniosek taki, lepiej poganinowi zostać poganinem, niż stać się chrześcijaninem. Bo zagłada grzeszników w krajach chrześcijańskich będzie straszna. Natomiast w krajach pogańskich mniej straszna, bo nie słyszeli o Jezusie i nie mieli okazji nie przyjąć Jego oferty. Ten powyższy cytat, jeden z bardzo, bardzo nielicznych w kręgach chrześcijańskich, podaje sporo biblijnej prawdy, jak mówiłem, że podstawą potępienia kogokolwiek w obecnym czasie nie jest brak wiary w Jezusa. Nie jest odrzucenie zbawienia w Jezusie. Nie ma czegoś takiego jak potępienie kogokolwiek za odrzucenie oferty zbawienia w Jezusie. Słusznie ten cytat stwierdza, że wszyscy ludzie bez Ewangelii są potępieni. Ci, którzy nie wierzą, wciąż znajdują się pod tym potępieniem, ponieważ nie przyjęli jedynej drogi, którą mogą być wybawieni. Bardzo dobrze mówi. Są pod potępieniem, tylko nie nazywa rzeczy po imieniu, tylko mówi, że oni są grzesznikami. No dobrze, w porządku, są grzesznikami. I potem dorzucają do siebie, do tego grzesznika jeszcze potępienie za to, że nie przyjęli naszego Pana. Jednak nie podaje powodu, dlaczego oni są potępieni, dlaczego oni są tymi grzesznikami. Tutaj najwyraźniej widać, że pomimo całego postępu i dobrego rozumowania nie jest w stanie uderzyć w punkt, który Biblia pokazuje jako główny problem i który Jezus przyszedł naprawić. Powiększa właśnie, a na koniec jeszcze z tego cytatu powiększa potępienie człowieka za nieprzyjęcie w tym życiu naszego Pana, czym zaprzecza swojemu własnemu stwierdzeniu, że nie ma potępienia za nieprzyjęcie oferty zbawienia w Jezusie. Bo tak zaczął swój cytat, prawda? Że nie chodzi o to, że ktoś jest potępiony za to, że nie wierzy. A potem jednak twierdzi, że dodaje drugie potępienie do tego pierwszego, które na nim jest, dlatego że jest grzesznikiem. Jakie możemy mieć dwa podstawowe zarzuty do takiej interpretacji? Tą, którą przedstawiłem powyżej. Czyli, że za nieprzyjęcie naszego Pana, za odrzucenie oferty zbawienia w naszym Panu spada na człowieka potępienie i to wieczne potępienie. Dwa podstawowe zarzuty do takiej interpretacji, jeszcze bez jakichkolwiek dowodów biblijnych, są następujące. Pierwszy. Upadły i grzeszny człowiek, wszyscy z nas, jest niezdolny do właściwej oceny nawet różnych codziennych sytuacji życiowych. Takich drobnych. Często popełniamy różnego rodzaju błędy, źle oceniamy sytuacje w różnych drobnych sprawach codziennego życia. A według tej interpretacji taki człowiek, grzeszny, niedoskonały ignorant, nieznający różnych rzeczy, podległy różnym słabościom, uprzedzeniom i tak dalej, jest uznawany za odpowiedniego od decydowania o swoim wiecznym losie. Czyż najpierw nie powinno się takiego grzesznika, wszystkich ludzi, którzy żyją na świecie, doprowadzić do stanu podobnego do Adama w Edenie, w którym ten człowiek mógłby być wystarczająco świadomy, żeby wybrać sobie wieczne życie albo wieczną śmierć. Przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela lub go na wieki odrzucić. No ale chyba najpierw należałoby tego człowieka, który nie potrafi często dobrze zdecydować, jak swoje życie własne poprowadzić. Takie codzienne, drobne sprawy. Czy jaką pracę podjąć, czy się żenić, czy się nie żenić, gdzie zamieszkać, co kupić, czego nie kupić. A on okazuje się, że ten człowiek w takim upadłym, grzesznym stanie jest odpowiedni do podjęcia decyzji o swojej wiecznej przyszłości. To tak jakbyśmy małemu dziecku zaproponowali, prawda, Esterze albo Jonatanowi zaproponowalibyśmy podjęcie takiej decyzji na temat tego, czy chcą być wspaniałą ofertą. Mamy dla nich wspaniałą ofertę, prawda? No i dziecko posłuchało, no będziesz księżniczką w Maroko albo gdzieś tam do tego, tylko coś tam, no to ona od rodziców nie chce, kocha rodziców i czuje się, prawda, samotna, słaba, żeby rodziców zostawić. Nie, nie, dziękuję, ja chcę z mamą, tatą być. No to straciłaś na wieki tę ofertę, no ale chyba dziecko nie należałoby takie rzeczy przedstawiać, żeby decydowało o swoim już życiu całym. Drugi zarzut, jaki można postawić takiej interpretacji, to jeszcze bez żadnych dowodów biblijnych, do których oczywiście przejdziemy, wieczne zbawienie tego upadłego człowieka jest pozostawione przypadkowi, albo w najlepszym wypadku wysiłkom, zdolnościom innego upadłego człowieka, głosiciela Słowa Bożego, który przychodzi i głosi mi Ewangelię, dobrą nowinę. I przychodzi do mnie i mówi, jak nie przyjmiesz mojej interpretacji biblijnej, to i nie przystąpisz do naszych szeregów, to wieczne potępienie na siebie ściągniesz. I mówię, jak to? A to tak Biblia tak uczy? No tak, i tam ktoś mi cytuje z Biblii. Ale to czasami może do mnie nie trafić, prawda? Jego zdolności są przecież tak samo niedoskonałe. I on mi, ja mówię, no nie, nie przekonałeś mnie. No to ściągnąć, to już będziesz wiecznie potępiony. Przyjdzie Armagedon, to i tamto i w ten sposób sam wydałeś na siebie wyrok. Byłem u ciebie, opowiadałem ci o Jezusie, nie przyjąłeś. Jeśli wieczne potępienie dosięga człowieka za to, że nie uwierzył w naszego Pana, to zapytałem, jaką winę ponoszą za to ci, którzy nie mieli szansy usłyszeć o Jezusie. Po 2000 lat głoszenia Ewangelii, 2/3 ludzkości dzisiaj to poganie. 2/3 ludzkości to poganie dzisiaj. Pomimo tego, że od 2000 lat jest głoszona dobra nowina. A jeżeli weźmiemy tych, którzy odrzucili, usłyszeli o Jezusie i odrzucili tę ofertę, to dlaczego wieczne być albo wieczne nie być dla kogokolwiek ma zależeć od głosiciela, który do takiego człowieka dociera albo do narodu dociera i próbuje przedstawiać mu naukę o Jezusie. Tą naukę, która go może zbawić albo potępić. Czy można uznać, że głoszenie Chrystusa w czasie krucjat na przykład i wypraw krzyżowych jest odpowiednią, wystarczającą metodą usłyszenia o Zbawicielu i w razie nieprzyjęcia Ewangelii z rąk krzyżowców zasługuje na wieczne potępienie człowieka, który od tego krzyżowca nie przyjął Ewangelii o Chrystusie? Dobra metoda, żeby kogoś potępić? Krzyżowiec przyszedł, morduje na lewo, prawo, krzyż oczywiście ma na plecach i na tyłu, z przodu, opowiada Chrystusa, znowu tam w przerwach morduje i odrzucili takich głosicieli. No to ściągnęli na sobie potępienie. A może lepiej nadaje się do tego metoda ognia i miecza? Czyli przyjmuj Chrystusa albo gin. Masz taki wybór. No to przyjął Chrystusa. Jeden zginął, bo był bardziej uczciwy poganin, zginął. Wolał swoim pogańskim bożkom pozostać wierny, a inny się wypadł. No i tak wszystko mi jedno, w co wierzę, trzeba żyć jakoś, nie? Inni to obserwują i wyciągają wnioski. A może zbrodnie inkwizycji są wystarczającą podstawą, żeby potępić tych, którzy widząc mordowanie jednych chrześcijan przez drugich, odwrócili się od takiej religii i nie chcieli więcej o Jezusie słyszeć. Dobra metoda, żeby potępić kogoś, kto na podstawie na przykład historii inkwizycji nie chce mieć nic do czynienia z naszym Panem? A może tę rolę spełniają wojny między chrześcijańskimi krajami? Na tle religijnym albo dowolnym innym. Kilkuletnie, ale były też 30-letnie. Była nawet wojna 100-letnia. Wyobrażamy sobie 100 lat? Non-stop wojny chrześcijańskich krajów? Choćby niedawne wojny, druga wojna światowa, w czasie której jedni chrześcijańscy duchowni, katolicy, mam na myśli niemieckich, błogosławili działa, które miały pójść i zabijać chrześcijan w innym chrześcijańskim kraju, też katolików. Albo weźmy współczesny konflikt w Irlandii, gdzie dzieci katolickie albo protestanckie nie mogą przejść do szkoły przejść dzielnicę katolicką lub protestancką, zależnie jakie to jest dziecko, tylko policja, wojsko musi go eskortować w drodze do szkoły i ze szkoły do domu. Jedni chrześcijanie i drudzy chrześcijanie. No jak człowiek na to patrzy i powie, że ja nie chcę mieć takim chrześcijaństwem nic wspólnego ani z takim Jezusem, no to podciągasz sobie na siebie potępienie. A może uzasadnieniem wyroku wiecznego potępienia dla kogokolwiek mogą być sprzeczne nauki różnych kościołów, różnych grup chrześcijańskich. A jeśli tak, to pytanie się pojawia, nauki której grupy trzeba odrzucić, żeby ściągnąć na siebie wieczne potępienie? Ktoś wie? Czy trzeba odrzucić koniecznie katolickie nauki, żeby być potępionym na zawsze? Czy jakieś prawosławne, ewangelickie, baptystyczne, zielonoświątkowe, badackie, Świadków Jehowy? A jeśli wybierzemy sobie już jeden najlepszy kościół, powiedzmy katolicki, bo jest największy w naszym kraju przynajmniej, czy dobrym uzasadnieniem wyroku będzie odwrócenie się kogokolwiek od nauk o trzech bogach i o jednym Bogu? Przyszedł misjonarz i mówi, że Bóg i bogów jest trzech. Trzech? No jeden. Jeden i trzech. Trzech i jeden. I pomyślał ten poganin, myśli, mówi, nic z tego nie rozumiem. To ilu tak tych bogów jest? Trzech czy jeden? No jeden i trzech. To tak razem są, ale jest jeden. Ale ich jest trzech, bo w trzech formach jakoś... Albo o jednoczesnym wiecznym odpoczywaniu w grobie i o zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Znamy takie nauki, prawda? Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, a jednocześnie głosi się, że będzie zmartwychwstanie. No to jakie może być wieczne odpoczywanie, jeżeli ma być zmartwychwstanie? Albo o sądzie, prawda, tak zwanym ostatecznym. Człowiek w chwili śmierci już jest podobno wysyłany do nieba, czyśca albo piekła, zależnie od swoich uczynków. Ale na sąd ostateczny wraca z tego nieba, czyśca lub piekła na sąd ostateczny, po czym jest sąd ostateczny i jest odsyłany gdzie? No tam skąd przyszedł, do nieba, czysta lub piekła, no bo już w chwili śmierci tam się znalazł. Posłucha to, człowiek posłucha, mówi, toś jakoś nie bardzo mi się chce w to wierzyć, no to nie będę w to wierzył. No i tym samym potępił się na wieczne męki. A może wystarczy, że do mojego domu przyjdzie lub zatrzyma mnie na ulicy jakiś chrześcijański głosiciel królestwa. I powie mi, że chociaż jestem chrześcijaninem, to dotąd żyłem w chrześcijańskim błędzie. W nieprawdziwej chrześcijańskiej religii, a on jest tej prawdziwej, do której i ja muszę przystąpić, żeby żyć wiecznie, bo Armagedon jest bardzo blisko, Bóg już kamienie szykuje tam w niebie i ogień się jest przygotowywany i on będzie spadał, ten ogień, kamienie i dosiewnie wyznawców wszystkich fałszywych religii. A ocaleją tylko ci w arce. Tak jak było za dni Noego, bo arka to właśnie ta prawdziwa religia i trzeba tam do tej arki przyjść. Chociaż na pytanie, co w tej arce robiły nieczyste zwierzęta, nie umie znaleźć odpowiedzi, jak również nie potrafi własnymi słowami wytłumaczyć tego, co mówi. To tylko powtarza w kółko to samo, a jak się zadaje mu za dużo pytań, to wysiąga książeczkę, z której czytuje, myśląc, że książeczka mądrzejsza jest, a jeżeli książeczka nie, to mówi, że on przeprowadzi kogoś innego jeszcze ze sobą, bo on tak do końca nie wie, co on mówi, ale przyjdzie taki inny i on wszystko wyjaśni. Zatem, czy odrzucenie nauk o zbawieniu w Jezusie, głoszonych przez niedoskonałych ludzi, dodajmy w wyniku tego, co widzimy dzisiaj, niekiedy przestępców i zboczeńców, lub niedoskonałe organizacje religijne, niekiedy mające na swoich rękach krew milionów innych chrześcijan, czy to jest wystarczające usprawiedliwienie, jak ktoś odrzuci Ewangelii o Jezusie, głoszoną przez takich ludzi, przez takie kościoły, takie organizacje, czy to jest wystarczające usprawiedliwienie, żeby wiecznie potępić takiego człowieka, który odrzuca naukę o Jezusie głoszoną przez takich głosicieli? No wynikałoby z nauk nominalnego chrześcijaństwa, że tak. Jeśli usłyszenie o Ewangelii i jej nieprzyjęcie, jej odrzucenie ma skutkować wiecznym potępieniem dla tego, który to odrzuca, to czy Ewangelia naprawdę jest dobrą nowiną? Czy nie jest bardziej przekleństwem, przed którym należałoby chronić wszystkich i nie organizować żadnych misji, żadnego publicznego ogłoszenia, by nie narażać na wieczne potępienie tych, którzy w ramach tych misji mogą ewentualnie nie przyjąć nauki o Jezusie. Tyle takiego wstępu, żeby zarysować pole, a teraz przejdźmy do biblijnej nauki na temat potępienia człowieka. Zasadnicze pytanie, jakie mamy w tym związku z tym tematem, to o jakim potępieniu nasz Pan mówił w Jana 3,18? Kto wierzy w Niego, nie jest osądzony albo potępiony. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony albo potępiony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czy to potępienie spada na człowieka za to, że nie okazał wiary w naszego Pana jako swego Zbawiciela? Ten werset, bo ten nie wiem, macie już różne przykłady, macie dokładne tłumaczenie, też tak jak ja tutaj przed chwilą czytałem, albo jeszcze bardziej dokładne, z kodu weźmiemy, tak już do słowo w słowo, wierzący w Niego nie jest sądzony albo potępiony. Wierzący w Niego nie jest sądzony albo potępiony, zaś niewierzący już został osądzony albo już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. Zauważmy, że kto wierzy, nie jest potępiony, natomiast kto nie wierzy, już został potępiony. Tam jest czas przeszły. Już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jezusa. Zadajmy pytanie, w jakim stanie byli ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wierzą dzisiaj, zanim uwierzyli? Pomyślmy tak chwilę logicznie. Ci, którzy uwierzyli w naszego Pana, no i dzięki temu nie są potępieni, bo uwierzyli. To zanim uwierzyli, byli w jakim stanie? Potępieni czy nie? Logika podpowiada, że potępieni, prawda? Bo właśnie wiarą się z tego potępienia wyzwolili. Skoro byli potępieni, bo teraz nie są potępieni dlatego, że uwierzyli, że wierzą, to ci, którzy nie uwierzyli, nadal pozostają pod potępieniem, po jakim byli wcześniej. Czyli widzimy wyraźnie, że to potępienie, o którym mowa, to nie jest świeże, nowe potępienie, które spada na kogokolwiek za to, że nie przyjął Jezusa, tylko to potępienie, które na człowieku pozostaje, jeżeli nie uwierzył w Jezusa. Bo nawet ci, którzy uwierzyli przez swoją wiarę, też byli potępieni. A dzięki wierze to potępienie z nich spadło. I tutaj czas przeszły wyraźnie pokazuje, już zostali potępieni, albo już są potępieni, bo nie uwierzyli. I tym samym, że nie uwierzyli, to nie wyszli spod potępienia, które na nich ciążyło. A więc nie zostali potępieni za nieprzyjęcie Jezusa, lecz z jakiegoś powodu już wcześniej byli potępieni. A wiara w naszego Pana mogła tylko uwolnić ich spod tego potępienia. Żeby nie być gołosłownym i niech ktoś nie powie, nie wymuszać takiej interpretacji na tym jednym wersecie, to dajmy kartkę do przodu, Ewangelia Jana 3,36, czyli ten sam rozdział, ostatni werset, 36. Tam nasz Pan znowu wraca do tego wątku, ale tutaj jest powiedziane już bardziej, jeszcze bardziej wyraźnie. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży. I co tam mamy napisane tak normalnie w przykładach? Ciąży albo zostaje, tak? Okej, dobrze. Ale zostaje na nie? Tak jest w takim przykładzie. W jakim to przykładzie? Bo chyba nie Biblia Warszawska. A, to Nowa Gdańska? No właśnie, bo chyba mi się wydaje, że nowy przekład. Babciuad ma chyba nowy przekład. Nie? To nie jest. No właśnie, to tam pisze coś innego. Ciąży. A, ciąży. No dobrze. Lecz gniew Boży ciąży na nim. To nie jest złe, ciąży, ale dosłownie jest pozostaje. Albo zostaje na nim, tak jak tamten PUB, prawda, przekład mówi. I to jest bardzo ciekawe, bo z tego wynika tak. Kto wierzy w Syna, to ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie słucha, czyli nie jest posłuszny, prawda, nie poddaje się nauce Syna, to nie ujrzy żywota, tylko gniew Boży co? Spada na niego? Nie. Zostaje nad nim. Pozostaje. No ciąży możemy to różnie powiedzieć, prawda, nie będzie ciąże, ale dosłownie w oryginale kody też podają. Gniew Boży pozostaje nad nim. To znaczy, że skoro pozostaje, to znaczy, że ten gniew na nim już był. I jak uwierzył naszego Pana, to się mógł uwolnić spod tego gniewu, a jak nie uwierzy, no to zostaje na nim ten gniew, który na nim już cały czas wcześniej tkwił. I tutaj wyraźnie nasz Pan mówi o powodzie, prawda, niesłuchania, niewierzenia Syna. Tak, z powodu niesłuchania, nieuwierzenia Syna Bożego żaden nowy gniew na człowieka nie spada, tylko pozostaje ten stary. Jak jeszcze by nam było mało, to mamy jeszcze jeden werset biblijny, Rzymian 5,9. Przenieśmy się teraz do listu do Rzymian 5 rozdziału, a wersetu 9. I tam zobaczymy, jak przekłady, jak większość przykładów dwoi się i troi, żeby głosić potępienie w Jezusie. Jak, chociaż można ten werset przetłumaczyć normalnie, to tak kombinują, żeby chociaż zasugerować to, co oni by chcieli, żeby Biblia głosiła. No i teraz przyjrzyjmy się Rzymian 5,9. Tym bardziej więc teraz, uznani za sprawiedliwych przez krew Jego, będziemy, no i tam co Biblia Warszawska podaje, będziemy zachowani od gniewu. To tak jakby znowu zachowani od gniewu, czyli nie spadnie na nas gniew. A kto ma inne tłumaczenia, to zobaczy, że dosłownie, kody tak podają, będziemy przez niego zbawieni od gniewu. Wszystkie polskie tłumaczenia z wyjątkiem kodów, zamiast zbawieni od gniewu, podają zachowani albo ocaleni od gniewu. Chcą w ten sposób, tym słowem, lekko manipulując tym słowem zbawieni, dając jako zachowani, ocaleni, no przynajmniej zasugerować, że w ten sposób zostaniesz zachowany, ocalony od gniewu, który na ciebie mógłby spaść, gdybyś Jezusa nie przyjął. a tak jak przyjmiesz, to na ten gniew na ciebie nie spadnie. Podczas gdy Paweł pisze, że będziemy zbawieni. A wiadomo, zbawia się kogoś, kto jest w tarapatach. Jak zbawiam kogoś od gniewu, to znaczy, że ten gniew już nad nim ciążył. Ja przychodzę zbywszy zbawca twój, prawda? Ja cię tego gniewu, potępienia, długu, z więzienia, wszystko jedno wybawię. Nie martw się, jesteś w stanie upłakanym, ale ja cię zbawię, wybawię od tego gniewu, od tego stanu, w jakim się znajdujesz. Ale już tu, i to jest taka chęć. Taka chęć, żeby wprowadzić do Biblii naukę o potępieniu w Jezusie. No bo to jest bardzo dobry młotek, naganiacz do różnych kościołów, prawda? Potem różni głosiciele Ewangelii cytują te słowa i tych ludzi straszą i ci ludzie, no tak, no trzeba pójść do kościoła na wszelki wypadek tego, bo jak nie, no i dlatego mamy takich chrześcijan, że boimy się czasami z nimi spotkać na ulicy, jak jest ciemno. To jest właśnie, to jest produkowanie chrześcijan, którzy nigdy nie powinni być chrześcijanami. Nie takich chrześcijan Bóg szuka. Zatem Rzymian 5:9 mówi bardzo wyraźnie, że teraz uznani za sprawiedliwych przez krew Jego będziemy zbawieni przez Niego od gniewu, który na nas wcześniej już ciążył. My teraz mówimy dużo o tym gniewie wcześniejszym, więc zadajmy teraz pytanie, jaki to gniew na człowieku ciąży od zawsze, a Jezus może spod tego gniewu tylko wyprowadzić człowieka. I ten gniew, który ciąży na człowieku, dotyczy absolutnie każdego człowieka, jaki się rodzi. 100% ludzkości, chrześcijanie i poganie, są pod tym potępieniem, są pod tym gniewem, pod tym wyrokiem, jakbyśmy tego nie przetłumaczyli. Spod jakiego gniewu Jezus może uwolnić każdego, kto wiarą przychodzi do Niego? Jest tym oczywiście gniew albo wyrok Boga za grzech pierwszego człowieka. Wyrok i gniew, który w Edenie spadł na Adama i dziedzicznie przeszedł na każdego jego potomka. Zobaczmy. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział. 17-19. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział. Czyli idziemy do samych początków, do początku historii ludzkości i upadku człowieka. 17-19. Bóg mówi do Adama: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie ostry rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Przekleństwo dla ziemi i dla człowieka, któremu Bóg powiedział, w proch się obrócisz. Za ten grzech wrócisz do prochu, z którego byłeś wzięty. Stworzyłem cię z pierwiastków ziemi i do tych pierwiastków ziemi powrócisz, bo umrzesz za ten grzech, jesteś pod potępieniem i wyrok spadł na Adama. A jak Adam płodził swoje dzieci, to ten wyrok w genach przechodził na wszystkich potomków, aż dotarł do nas. Geny czasami się psują, prawda? I w wyniku tych genów człowiek jakieś ma przekazywane przez rodziców geny nie takie, jak trzeba. Jakby to było dla jakiegoś człowieka szczęśliwie, żeby się zepsuły geny w tym miejscu, gdzie jest wyrok przekazywany i jakieś dziecko by się urodziło nieobciążone wyrokiem. No ale Bóg już na pewno wiedział, jak w genach wprowadzić, umieścić ten wyrok, że żaden przypadek nawet go nie usunie. Zobaczmy jeszcze do Rzymian. Kto nie zamknął, to ma Rzymian, 5 rozdział, 12 werset, który mówi też o tym potępieniu w Adamie wszystkich. I wszyscy są potępieni i wyrok, gniew Boga ciąży na każdym człowieku, nie za to, że wierzy lub nie wierzy, tylko za to, że jest potomkiem Adama i jest obciążony dziedzicznie tym potępieniem, gniewem za wyrok swego, za grzech swego praojca Adama w Edenie. Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. A 18 werset tego samego, czyli też Rzymian 5:18. A zatem jak przez upadek 18:19. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez sprawiedliwy czyn jednego, wiadomo, że tym jednym sprawiedliwym czynem jest nasz Pan, przyjdzie na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, a nie tylko jeden Adam. Ktoś mógł powiedzieć, Adam zgrzeszył, tak, nieposłuszny. No to Adam był nieposłuszny, Adam jest grzesznikiem. No a co ma do tego reszta? No ale dziedzicznie wszyscy poszli w ten sam stan potępienia. Tak dlatego mówisz, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. I jeszcze 1 Koryntów 15 rozdział. 1 Koryntów 15, 21 i 22. 1 Koryntów 15, 21 i 2. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, Adama człowieka, przez człowieka też, ale już Jezusa, przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wyraźnie to widać. Właśnie z tego powodu potępienia w Adamie wszystkich ludzi Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Bo nikt się nie, żaden potomek nie umknął gniewu, wyroku, potępienia, który dziedzicznie w genach jest przekazywany od Edenu aż pod czasy nam obecne. To właśnie z tego powodu nasz Pan w Łukasza 9,60 wypowiedział słowa, które są czasami dla niektórych zagadkowe, ale teraz w obliczu tego potępienia wszystkich ludzi na śmierć w Adamie są zrozumiałe. Łukasz 9,60, tam gdzie nasz Pan mówi dziwne słowa o tym, żeby umarli grzebali swoich umarłych, prawda? Gdy jeden z zainteresowanych pójściem za naszym Panem mówi, że najpierw chciałby pogrzebać swego ojca, a potem pójdzie za naszym Panem i będzie głosił Ewangelię. Nasz Pan mówi do niego, niech umarli grzebią umarłych swoich, ale ty idź i głoś Królestwo Boże. Jak można do żywego powiedzieć, żeby tak, że jest umarłym? Ale jednocześnie mówi nasz Pan, że ten umarły nie grzebie umarłych, prawda? Jeden umarły nie grzebie drugiego umarłego, a ty się nie zajmuj tymi rzeczami, ty chodź za mną, jeżeli w ogóle masz te skłonności ku prawdzie. Umarli z punktu widzenia wyroku, który ciążył na tych ludziach. Umarli po skazaniu na śmierć, tylko kwestia czasu, kiedy umrą. Wyrok, gniew Boży, śmierć, tak jak Adama wypowiedziany, w proch się zamienisz, ciąży na nich wszystkich, na wszystkich ludziach. Wszyscy są z tego punktu widzenia umarłymi, bez prawa do życia. Tylko kwestia czasu. Czy umrą dzisiaj, czy jutro, czy w wypadku, czy choroba, czy ze starości, nie ma to znaczenia. Prędzej czy później wszyscy oni umrą. Adam też nie umarł w chwili, gdy Bóg powiedział do niego, że w proch się obrócisz, tylko żył jeszcze wiele, wiele lat. Wyrok był wykonywany jak gdyby bardzo, bardzo długo. My wiemy, że był blisko, tak, przekroczył 900 lat swojego życia, swojego umierania. Biblia nigdzie nie uczy o jakimkolwiek innym potępieniu człowieka za cokolwiek poza tym jednym, jakie spadło na ludzkość w Adamie. Nie ma innego potępienia. A szczególnie nie ma potępienia w Jezusie. Rola Jezusa polega na daniu człowiekowi szansy wyjścia spod tego potępienia, a nie na sprowadzeniu na człowieka kolejnego, drugiego potępienia. Sugerowanie potępienia w Jezusie za nieprzyjęcie go przez człowieka jest odrażającym błędem. Obala go cały boski plan, czyli potępienia człowieka w Adamie, bo na tym tak polega ten boski plan, potępić człowieka w Adamie i potem odkupić tego człowieka w Jezusie. Jeden, sprawa między jednym a drugim, między dwoma ludźmi, sprawa się rozegrała między Adamem i naszym Panem. Tak jak Bóg potępił Adama, a w nim nas wszystkich i nikogo z nas nie pytał o zdanie, ani nikomu z nas nie dał szansy, żebyśmy wykazali się, że będziemy postępowali doskonale, bez grzechu. Bóg na to nas nie pytał, takiej szansy nam nie dał. Potępił nas w Adamie bez pytania nas o zdanie, ale zauważmy, że równie tak samo postąpił przy odkupieniu. Nikogo z nas nie pytał, czy chcesz, żebym cię odkupił, tylko posłał Jezusa za tamtego Adama i mówi, tak jak w Adamie wszystkich was obciążyłem potępieniem, tak w Jezusie wszystkich was z tego potępienia Adamowego uwalniam. Więc cały boski plan przeczy potępieniu kogokolwiek za nieprzyjęcie naszego Pana, jak również wiele jeszcze innych tekstów, które znajdziemy w Biblii. Odwołam się do Ewangelii Jana, słowa naszego Pana, Ewangelii Jana 20:47. Zobaczmy. Jana, źle powiedziałem 20, 12. Jana 12, 47 i 48. Jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Najpierw, tak, to jest Jana 12, 47, 48. Nasz Pan mówi, że on osobiście nikogo nie sądzi, bo nie przyszedł, żeby świat sądzić, tylko żeby świat zbawić. Potem mówi, że kto nim gardzi i nie przyjmuje jego słów, to ma swego sędziego. Jest to słowo, które on głosi, ale zobaczmy, sądzić go będzie to słowo w dniu ostatecznym. Czyli nie w tym życiu. Nastąpi to w czasie sądu świata. Pamiętajmy o tym, że świat nie jest w tej chwili na sądzie. Świat ludzkości, wszyscy ludzie, którzy nie przyjmują naszego Pana, czy to poganie, czy chrześcijanie, którzy z imienia są chrześcijanami, ale tak naprawdę nie są bliscy Boga i nie są bliscy naszego Pana, nie wykazują wiary, to oni nie są w tej chwili na żadnym sądzie. Oni czekają na swój sąd w przyszłości. Dzieje apostolskie 17:31 mówi wyraźnie o tym, że Bóg, Dzieje apostolskie 17, 31. Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego postanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Bóg wyznaczył dzień w przyszłości, dzień wieku tysiąclecia, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża i tak dalej, chodzi o naszego Pana, który będzie sądził w wieku tysiąclecia cały świat ludzkości. Przy czym ten sąd, to nie będziemy się teraz za tym za dużo zatrzymywali, nie oznacza tylko i wyłącznie wydanie wyroku, bo to byłoby to samo. Skoro miałoby być tylko wydanie wyroku na człowieku z tego, z jego obecnego życia, no to mamy ten sam problem. Człowiek jest grzeszny, niedouczony, ignorant, prawdę o Jezusie głoszą mu inni grzeszni, niedoskonali, nie umieją robić tego zbyt dobrze, często robią to samolubnie, strachem, często sami są zboczeńcami, ich przychodzi zboczeniec, zgłosi mi prawdę, no jak ja mogę przyjąć prawdę o Jezusie od zboczeńca? No to chyba Bóg by za to by mnie nie potępił, że nie przyjąłem, prawda? Wobec tego w wieku tysiąclecia przez cztery procesy, które będą polegały najpierw, że ludziom się tę prawdę poda, jak znamy teksty biblijne, które mówi, że nawet głupi nie zbłądzi, że prawda zaleje ziemię tak jak wody zalewają oceany, więc łatwa dostępność, że nawet głupi nie pobłądzi, dostępność prawdy jak wody w oceanie bardzo dużo. Potem będą próby dla tej ludzi, czy postępują zgodnie z tą prawdą, którą wszyscy otrzymają. Potem jak w tym czasie tych prób będzie okazało, że nie postępują tak jak powinni, to będą karani, ale nie karani zaraz wiecznym potępieniem, tylko karani za pojedyncze przypadki niestosowania się do prawdy, do pouczenia, jakie otrzymali. I ten proces karania ich, to co Biblia nazywa rządzenie laską żelazną, prawda, w wieku tysiąclecia, czyli ostre dyscyplinowanie ludzkości, żeby zmusić ich do postępowania sprawiedliwie. Nie chcesz postępować sprawiedliwie, wiesz, masz ciągoty do grzechów różnych, to otrzymasz taką czy inną karę, żeby cię zablokować od tego grzechu, żeby cię go oduczyć. I ten proces próbowania człowieka i karania go za jego pojedyncze wykroczenia będzie przeprawiał się przez całe setki lat, przez całe setki wieku tysiąclecia i dopiero na końcu, w małym okresie, będzie podsumowanie tego wielkiego dzieła. A obecnie, w chwili obecnej, jest sąd tylko i wyłącznie małej garstki ludu Bożego, która poszła za naszym Panem w tym życiu, zaparła samego siebie, wzięła swój krzyż, naśladuje go, idzie tak zwaną wąską drogą. I oni są rzeczywiście na sądzie teraz, bo lud Boży jest na sądzie wcześniej, a cały świat ludzkości będzie na sądzie dopiero po zmartwychwstaniu wieku tysiąclecia. Zobaczmy 1 Piotra 4,17. Pierwszy list Piotra 4,17 mówi o tym sądzie. 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki koniec nieposłusznych Ewangelii Bożej? Aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Lud Boży znajduje się na sądzie już w tym życiu. No bo jeżeli ktoś przychodzi do Boga przez Jezusa, poświęca się swoje życie, poświęca Bogu przez Jezusa, to Bóg przyjmuje go do swojej rodziny i co próbuje? No i próbuje zrobić z niego człowieka wolnego od różnych grzechów, słabości. Próbuje go doskonalić, prowadzić różnymi doświadczeniami, także karami, żeby oduczyć go różnych, żeby usunąć z niego różne zło, które się do niego po drodze przykleiło. Jeszcze zobaczmy do 1 Tymoteusza, to też jest ciekawy werset, 1 Tymoteusz 5 rozdział. Tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg zajmuje się grzechami ludzi w różnych dwóch okresach czasu. 1 Tymoteusz 5 rozdział, 24 i 25, końcówka tego rozdziału. 1 Tymoteusz 5, 24 i 25. Grzechy niektórych ludzi, tylko tam pewnie też pewnie jakiś problem będzie z tłumaczeniem, bo widzę u mnie korektę. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia, za niektórymi zaś idą z tyłu. Jeszcze raz powtórzę, 24. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia, a za niektórymi idą z tyłu. Grzechy niektórych ludzi idą z tyłu, a nie grzechy niektórych ludzi są wcześniej jawne i wcześniej podlegają sądowi. Co to znaczy to wcześniej? Przed zmartwychwstaniem. A to z tyłu to później znaczy po zmartwychwstaniu. Grzechy niektórych ludzi, ludu Bożego, który poświęca się Bogu w tym życiu, wcześniej podlegają osądzeniu. Natomiast niektórych, całej reszty, idą z tyłu, po zmartwychwstaniu. I potem mówi, podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale te, z którymi rzecz ma się inaczej, które nie są jawne, bo nie są osądzane w tej chwili, bo ten ktoś nie jest na próbie, na sądzie, ukryte pozostać nie mogą. Bo w wieku tysiąclecia wszystkie będą ujawnione wszem i wobec. Nikt nigdy nie będzie potępiony, ani w wieku Ewangelii, ani w wieku tysiąclecia, nie będzie potępiony za nieprzyjęcie Jezusa, gdyż nie można potępić już potępionego. To tak jakby do skazańca, który ma wyrok w więzieniu i to dożywocie, przyszli i mówią, dostałeś dożywocie. Już wiem. A dostałeś drugie dożywocie. To dłużej będę nie żył? Bez sensu. W najgorszym przypadku pozostanie on podciążący na nim od urodzenia potępieniem w Adamie i umrze wtórną śmiercią za odrzucenie oferty wyjścia z potępienia Adamowego, spod tego gniewu Bożego, który na nim ciąży, do czego każdy ma prawo. Bo każdy człowiek ma prawo nie skorzystać z tego, co Bóg dla niego zrobił. Przecież jesteśmy ludźmi, którymi Bóg obdarzył wolną wolą. Zanim jednak to nastąpi, czyli zanim ktokolwiek z nas będzie mógł odrzucić, skutecznie odrzucić ofertę zbawienia w Jezusie, to musi zostać dokładnie oświecony prawdą na temat naszego Pana, tak by odrzucenie przez takiego człowieka oferty zbawienia w Jezusie było jego w pełni świadomym aktem woli człowieka, który wie, co robi. Jak mówiliśmy, rodzaj ludzki w chwili obecnej nie jest w stanie, w którym mógłby decydować o swojej wiecznej przyszłości. Przyjdę ci, opowiem o Jezusie, jak nie posłuchasz, to się potępisz na wieki. A przecież ani ja nie jestem w stanie, żeby ci tą prawdę wyjaśnić tak, żeby na pewno do ciebie trafiło, ani ty nie jesteś w stanie tak w pełni to zrozumieć, żeby to odrzucić. Zatem zadajmy pytanie, jak dokładnie człowiek musi być oświecony, żeby odrzucając to oświecenie, móc się skazać na wieczne potępienie, na wieczną śmierć. Musi być tak dokładnie oświecony, żeby mógł popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to jedyny grzech, który nie podlega przebaczeniu. Ile bym razy nie przeganiał głosiciela słowa, ile razy bym Biblii nie palił, ile razy bym nie urągał Bogu pięścią tam nawet w gniebie, ty Boże, tam ciebie nie ma, albo jesteś okrutny, żeby dozwalasz na takie rzeczy, rodzina mi zginęła, inni mi zginęli, żeby ile coś co złego robił, to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To robi człowiek w swojej niedoskonałości, w swoim cierpieniu, w swojej głupocie, w czymkolwiek to nie było, ale to już robi człowiek potępiony właśnie, urodzony w Adamie, w słabościach, który nie jest w stanie odpowiednio zważyć wszystkich rzeczy. Takiego kogoś uznawać odpowiedzialnego za to, co w swoim niedoskonałym, grzesznym, upadłym stanie robi, no, może człowiek by tak zrobił, a nawet sądy tego świata próbują badać, na ile człowiek był poczytalny, prawda? Na ile przestępstwa był poczytalny, zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Jak znajdę jakąkolwiek okoliczność, żeby wskazywało, że on nie do końca wiedział, co robi, to nawet za morderstwo nie jest karany. Zatem, żeby człowiek mógł odrzucić naszego Pana skutecznie, to znaczy odrzucić go tak, że się potępi przez to odrzucenie, musi być doprowadzony do stanu, w którym będzie mógł popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest jedyny grzech, który nie podlega przebaczeniu. Kto nie wierzy, niech zobaczy do Mateusza 12:31. Nasz Pan sam to powiedział. Mateusz 12:31. Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. I następny, 32. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Tu wyraźnie mówi jeszcze o tym, że i w tym wieku, ani w przyszłym jedyny grzech, który nie podlega odpuszczeniu, przebaczeniu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czy ktokolwiek z odrzucających dzisiaj poselstwo o Jezusie może popełnić taki grzech? Jak trudno, albo jak łatwo popełnić jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Trudno czy łatwo? Gdybyśmy mieli jednym słowem powiedzieć. Na szczęście strasznie trudno. Przekonajmy się, jak trudno. Od naszego Pana wiemy, przed chwilą czytaliśmy Mateusza 12:31 i 32, że taki grzech jest teoretycznie możliwy. Nasz Pan mówi, że taki grzech nigdy nie będzie przebaczony. Można grzeszyć przeciwko Synowi Człowieczemu, ale nie wolno przeciwko Duchowi Świętemu. Ani w tym wieku, ani w przyszłości nie podlega to przebaczeniu. No na razie Jezus powiedział, że takie coś jest możliwe. Teraz, czy praktycznie niektórzy ludzie potrafią tak grzeszyć? No, potrafią. Znajdziemy ślady tego w pierwszym liście Jana 5:16. Skoro Jan w liście swoim, pierwszym liście Jana, nie Ewangelia, tylko pierwszy Jana, 5:16 pisze tak. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. I wszak jest grzech śmiertelny, nie o tym mówię, żeby się modlić. To znaczy, że już można było zobaczyć w tamtym czasie grzeszących jednym grzechem i drugim. Jeżeli ktoś grzeszył grzechem śmiertelnym, to nawet modlitwa nie była wskazana. W takim razie zadajmy kolejne pytanie. Na czym polega ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Żebyśmy, skoro tak mówisz, tak strasznie trudno go popełnić, no to dlaczego on jest taki trudny? Polega na świadomym, rozmyślnym grzeszeniu po uprzednim zdobyciu prawdy na dany temat. Ale ja będę, wiem, że coś jest takie, a takie, ale specjalnie z jakiegoś powodu mówię, że jest odwrotnie. Chociaż doskonale wiem, że nie jest tak. Jestem całkowicie świadomy. Żydów 10:26. Zobaczmy to. W tym miejscu znajdziemy albo Hebrajczyków. Żydów, Hebrajczyków, jak to woli, 10:26 mówi o tym, że to jest grzech świadomy, rozmyślny, po uprzednim, wcześniejszym poznaniu prawdy. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Za nasze grzechy, bo w ten sposób robimy to, że jest grzech nie Adamowy, tylko nas. Bo jeżeli rozmyślnie, po otrzymaniu prawdy grzeszysz, to nie ma dla ciebie już usprawiedliwienia. No a jakby ktoś chciał jeszcze w szczegółach tą rozmyślność, świadomość grzechu zobaczyć, to również list do Żydów, 6:4-6, bardzo szczegółowo mówią, jakie warunki, jakie szczegóły prowadzą człowieka do wejścia w stan, w którym jest świadomy tego, co robi. I dlatego powiedziałem, że jest to strasznie trudno popełnić taki grzech na razie, bo zobaczmy, co trzeba najpierw, przez co możemy wejść w ten stan świadomości rozmyślnego grzeszenia. Czyli Żydów, tak, jesteśmy 6:4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego i upadli mimo to, kodę dokładnie był werset 6 zaczyna się, i mimo to upadli, powtórnie jest niemożliwe powtórnie odnowić ich i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jeszcze raz zobaczmy, jakie rzeczy wcześniej trzeba przeżyć, doświadczyć, żeby i przeciwko temu zgrzeszyć, żeby przepaść. Więc powtarzam raz jeszcze. Którzy raz zostali oświeceni. Takie ogólne stwierdzenie. Możemy powiedzieć wiedza na temat boskiego planu. I zakosztowali daru niebieskiego. To znaczy zakosztowali tego, co Jezus dla nich zrobił. A nie tak zakosztowali, czyli stali się uczestnikami okupu. Dostąpili usprawiedliwienia z wiary w naszego Pana. I stali się uczestnikami Ducha Świętego. W tym się ukrywa spłodzenie z Ducha. W obecnym wieku. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Mało tego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. To znaczy zakosztowali głębokiej znajomości boskiego Słowa. Że jest dobre. Jak to Paweł mówił o głębokości, o bogactwa, szerokości, wysokości Słowa Bożego. No i gdyby taki Paweł potem zgrzeszył, to byśmy powiedzieli, Pawle, to ty takie głębokie rzeczy widziałeś, sam pisałeś o głębokości, o bogactwa, szerokości i ty to pod wszystko coś temu sprzeniewierzyłeś, odrzuciłeś to tak, to jak to, co się z tobą stało, to co to wcześniej było, prawda? I cudownej mocy wieku przyszłego, to znaczy co, ocenili stan, podejrzewam, to było adresowane do ludzi z obecnego czasu, ocenili stan bycia królami i kapłanami wieku tysiąclecia. Cieszyli się, że będą kiedyś z naszym Panem. Nie wiemy, kim jeszcze będziemy, ale wiemy, że kiedy On się objawi, to będziemy razem z Nim i będziemy taki jak On. I oni tym żyli, oni na to czekali, że będą z Nim na tronie, będą królować, będą kapłanami, będą Jego małżonką. Wszystko to, co mieli obiecane. I oni to wszystko cenili, to wszystko przeżywali, na to wszystko czekali, a potem odwracają się. I potem mówi, a mimo to upadają, tak? Gdyby już tacy ludzie po tych 5 doświadczeniach z tego w swoim tym życiu, mimo to upadli, to mówi, już nie można ich powtórnie odnowić ku pokucie, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Zatem pytanie, ilu chrześcijan, bo nie będziemy mówić nawet o poganach, bo na poganie się nie liczą, ilu chrześcijan dzisiaj jest spełnia warunki, o których przed chwilą powiedzieliśmy? 5 warunków szczegółowo wymienionych przez apostoła w Żydów 6:4-6. Widzimy, że jak trudno?
Jak to wyłącznie odnosi się do kościoła, przepraszam, że tyle tam, nie? Mm-hmm. A jak do królowej Saby obecnie się odnosi?
Królowa Saby obecnie nie stała się uczestnikami Ducha Świętego. Nie ma spłodzenia z Ducha. Spłodzenia z Ducha nie mamy. I już jeden warunek jest dla nas niedostępny. I całe szczęście. Ja się w sumie cieszę. Nie żałuję już tego, że nie będę kiedyś w boskiej naturze. Więc zatem ten ostatni odnośnik, to co przed chwilą przeczytałem, to zauważmy, mówi jeszcze o dwóch rzeczach. Mam na myśli w wersecie 6. Werset 6 stwierdza, że osoby, które najpierw doświadczają tych 5 błogosławieństw, a następnie pomimo tego grzeszą, upadają, wchodzą w stan niezdolności do pokuty. Tak to pisze. Ich jest rzeczą niemożliwą powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, wchodząc w stan niezdolności do pokuty. A jeśli grzesznik nie pokutuje, to czego Bóg nie może zrobić? Przebaczyć. Czy Bóg kiedykolwiek komuś przebaczy bez jego pokuty? Nie da rady. Nawet gdyby Bóg chciał i czeka, no to mówi, no brakiem pokuty blokujesz mnie. Ja mam chęć, ale ty nie pokutujesz. Pokuta jest pierwszym krokiem powrotu do Boga, jeszcze przed wiarą w Jezusa Chrystusa. I tu znowu większość nominalnych chrześcijan robi błąd. Wierzą w naszego Pana, cieszą się Nim, na koszulkach Go mają, grają piosenki o Nim, śpiewają przy ognisku, bez ogniska, ale nie przeszli pokuty wcześniej. I wiara w naszego Pana bez uprzedniej pokuty nic nie daje. Jak pokazują obaścieni przybytków, jeżeli ktoś jest w obozie nominalnego chrześcijaństwa i chce ruszyć w kierunku bramy, a w bramie jest pokazany, był pokazany nasz Pan, to żeby ruszyć do naszego, do tej bramy, tam gdzie jest nasz Pan, i tą bramę przekroczyć wiarą w Jezusa, czyli zyskać, stać się usprawiedliwiony z wiary, musiał najpierw z obozu do tej bramy podejść. A co w antytypie wysuwa człowieka pod tą bramę, pod naszego Pana? Nic innego, jak tylko pokuta. Ta pokuta wyróżnia człowieka od całej masy chrześcijan, bo masa chrześcijan nie pokutuje. Wiem doskonale dzisiaj, większość ludzi tego świata nie pokutuje, bo gdyby pokutowała, to po pierwszym upadku grzechu potem by już nie próbowała drugi raz nie robić. A oni robią, dopóki się da. Już ich złapią, już ich w telewizji pokazują i zaprzecza do kamery temu wszystkiemu. Ile się da. No jak już mu udowodnią w ręce i wobec, że no to najwyżej zrezygnuje ze stanowiska i próbuje oszukiwać poza kamerami. Tak już jest. Czyli niezdolność do pokuty. Bóg nie może takiemu grzesznikowi przebaczyć, ponieważ grzesznik nie pokutuje. A dlaczego nie pokutuje taki grzesznik? No to jest właśnie, to też myśl dla nas ciekawa. I to się sprawdza w życiu. Bo świadomy grzech zatwardza człowieka. Czyni serce niezdolnym do prawdziwej pokuty. Świadomy grzech zatwardza człowieka. To tak samo jak my. Bo myślimy sobie o naszym codziennym życiu. To już nie mówię o tak, bo my nie jesteśmy spodzeni i nam grzech ten nie grozi, ale tak mówię, codzienne takie sytuacje. Jeżeli ktoś na przykład podaje kłamstwo, świadomie kłamie i my tam kłamstwo go przyłapiemy, to się zaraz przyzna? No zwykle próbuję kolejne kłamstwo wymyśleć, żeby bronić to pierwsze. A potem trzecie, żeby bronić to drugie. A potem czwarte, żeby bronić to trzecie. I w końcu już gmatwanina jest przeogromna. Nie da, bo jest świadoma, ktoś świadomie źle postępuje, to go zatwardza, czyli go niezdolny do pokuty. To możemy sprawdzić, jak bardzo jesteśmy zatwardzeni. My. Jak coś źle zrobimy, jak długo nam zabiera czasu, żeby się przyznać do tego błędu. Jak to już to wskazuje o stopniu zatwardziałości, w jakim się już znaleźliśmy. Jeśli takiemu grzesznikowi świadomemu nie powiedzą się jego grzeszne plany i działania, będzie wolał umrzeć. Mało tego, sam się będzie wolał zabić, niż uznać swój błąd i szukać przebaczenia. Czego przykładem jest Judasz? Judasz nie zabił się dlatego, że szczerze pokutował. Judasz się zabił dlatego, że wolał się zabić, niż ponosić konsekwencje swojego świadomego całkowicie grzechu. W 100% świadomy grzech. Dodatkowo, wracam znowu do tego wersetu 6, dodatkowo dowiadujemy się tutaj także, że osoby, które doświadczyły tych 5 błogosławieństw, w ten sposób wykorzystały swój udział w okupie. Bo dlaczego Paweł mówi, że oni ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na rungowisko, na hańbę, na pośmiewisko? To znaczy, ponownie Go krzyżują w jakiś sposób? Bo po wykorzystaniu swego udziału w okupie, bo jak doświadczyli tych 5 błogosławieństw, to jak gdyby nasz Pan mówi, oddałem wam wszystko to, co dla was moją śmiercią zyskałyście, to wszystko już wzięliście w tych 5 błogosławieństwach. A mimo to ponownie grzeszycie, to znaczy, że muszę za was umrzeć drugi raz. A to jest śmiech, to by sobie śmiech być. Ja drugi raz za nikogo nie będę umierał. Dlatego to jest urągowisko, pośmiewisko naszego Pana. Umarłem za was, dałem wam wszelkie szanse, tak jakby dać komuś, nie wiem, fortunę, 100 000 zł, on poszedł wszystko na głupoty powydawał i przychodzi, skończył, już wydałem wszystkie, daj drugą setkę. No to śmieszne by to było, prawda? I należałoby takiej osobie już nigdy zaufać. W ten sposób wykorzystują swój udział i przebaczenie ich świadomego grzechu, gdyby miało nastąpić, wymagałoby kolejnej śmierci Jezusa za nich. Tak jak śmierci naszego Pana wymagał świadomy grzech Adama. Czy jesteśmy świadomi, że Adam popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Adam jest przykładem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Doskonale wiedział, co robi i miał możliwość tego nie zrobić. A mimo to zrobił, bo jego żona Ewa mu powiedziała, że tak zrobiła. Więc możemy oczywiście próbować wniknąć w jego sposób myślenia. A Ewa mu powiedziała, zjadłam ten owoc. Wiem, jak to było, prawda? Ona zjadła, nie on. Zatem zjadła ten owoc, więc Adam uznał, że zje też, żeby podzielić jej los. I Biblia mówi wyraźnie, że Adam nie był zwiedziony. Nikt nigdy nie umrze wieczną śmiercią, jeżeli najpierw nie zostanie doprowadzony do stanu, w którym będzie mógł popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy człowiek albo w tym życiu, albo w przyszłym otrzyma takie oświęcenie, co obiecuje Biblia i o co zadba sam Jezus. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale 6-9 mamy zapisane słowa, które znowu w nowym przykładzie są w jednym przypadku lekko przekręcone i sugerują myśl nie taką jak trzeba. Jana, Ewangelia Jana 1:6-9. Zaczyna się o Janie Chrzcicielu. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przeze nią wierzyli. Nie był on światłością, ten Jan Chrzciciel, lecz miał zaświadczyć o światłości. I teraz zobaczmy, co robi Biblia Warszawska, prawda? Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To jest wypaczenie myśli, bo werset 9, może razem z 8 go odczytam. Nie był on, Jan Chrzciciel, światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. O prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. I to nawet Biblia, nawet inne polskie przykłady biblijne oddają to prawidłowo. Nie chodzi o światłość, która oświeca każdego człowieka i ta światłość przyszła na świat, tylko oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To znaczy, jest tutaj gwarancja, że nasz Pan oświeci każdego, który przychodzi na świat, który się rodzi. Jak nie w tym życiu, to w przyszłości. Musi być pełne oświecenie prawdą, żeby człowiek wiedział, co robi. Żeby nikt nie poszedł na wieczne potępienie, bo przyszedł do niego jakiś niedoskonały głosiciel Słowa Bożego, często grzesznik większy może niż on sam, i mu coś tam opowiadał, trochę go postraszył, coś tam powypaczał, ośmieszył jeszcze swoją interpretacją Biblię i Bogu przypisał rzeczy, no i poszedł, a ten pod wpływem takiego głoszenia nie przyjął, no i ściągnął na siebie wieczne potępienie. To nie tak będzie wyglądało. To musi być tak, że głupi nie zbłądzi. Tak mówi Biblia. Jezus umarł dosłownie za wszystkich ludzi i dlatego zadba o to, aby każdy się o tym dowiedział i mógł z tego skorzystać. Miał szansę z tego skorzystać. Żydów 2:9 albo Hebrajczyków 2:9. List do Żydów, list do Hebrajczyków 2:9. Widzimy raczej tego, który został uczyniony mało mniejszym od aniołów, Jezusa, ukorowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Skoro za każdego, to dosłownie za każdego, nie można nikogo wykluczyć. Za każdego, to za każdego umarł. I teraz zobaczmy do 1 Tymoteusza 2:4-6. 1 Tymoteusz 2:4-6. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczone we właściwych czasach albo porach, tak jest dosłownie w liczbie mnogiej, we właściwych czasach albo porach, bo właściwe czasy to wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia, dwie pory, dwa czasy, dwa wieki, a nie tylko jeden. Zauważmy werset czwarty, jeszcze raz werset czwarty. Który chce, albo który jest zdecydowany, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy. Tak dosłownie mówi ten werset. I teraz pojawia się pytanie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Do czego? I doszli do pełnego poznania prawdy? Nie, żeby byli zbawieni do życia wiecznego, bo tak się nie stanie. Gdyby Bóg był zdecydowany wszystkich zbawić do życia wiecznego, to tak by było. A wszyscy ludzie nie będą zbawieni do życia wiecznego, bo chociażby przypowieść o owcach i kozłach mówi Gog i Magog z objawienia i wiele, wiele różnych innych wersetów, które mówią o tym, że jakaś tam część ludzi trafi do ognia, prawda, tą gorącego siarką, która reprezentuje wtórną wieczną śmierć. Przy okazji zauważmy jedną ciekawą rzecz w tym wersecie. Jak to wszystko, każde słowo ma swoje znaczenie. W wersecie czwartym mamy powiedziane tak. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, podkreśla słowo wszyscy, wszyscy ludzie. Potem w wersecie szóstym mamy powiedziane, że nasz Pan złożył okup za wszystkich. Znowu mamy wszystkich. Ale werset piąty, który mówi o tym, że będzie pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jego tysiąclecia, nie ma słowa wszystkich. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, ale nie wszystkimi ludźmi. W tym fragmencie są dwa razy jest słowo wszyscy ludzie, a tutaj nawet tylko ludzie. Dlaczego tak jest? Ponieważ wieku tysiąclecia nasz Pan będzie pośrednikiem nie dla wszystkich ludzi. A dlaczego nie dla wszystkich ludzi? Bo część ludzi, co prawda niewielka, jest zbawiana w jego Ewangelii bez pośrednika. Pośrednik jest między Bogiem a niewierzącą częścią ludzkości. To tak przy okazji. Mamy tu wymienione w wersecie 4. Chce, aby wszyscy, chce albo jest zdecydowany, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Mamy tutaj jedyne dwa błogosławieństwa, które Bóg obiecał dosłownie wszystkim ludziom. I te błogosławieństwa, dwa, zbawienie, jakieś zbawienie, a zaraz powiem jakie, nie do życia wiecznego. Bo gdyby Bóg obiecał zbawienie do życia wiecznego wszystkim, to tak by wszyscy by je mieli. I zobaczmy na kolejność. A wszyscy ludzie mają być zbawieni i dojść do poznania prawdy. To wydawałoby się, że najpierw powinna być prawda, a potem zbawienie, tak? Ale chodzi o jakieś inne zbawienie i doprowadzenie ludzi po tym zbawieniu do poznania prawdy. Zbawienie, o którym mówi Paweł, to jest zbawienie od potępienia wadami, od tego gniewu, który na wszystkich ciąży. I Bóg wszystkich spod tego potępienia wadami wyzwoli. I Bóg jest zdecydowany to zrobić i to zrobi. Tak jak przeklął wszystkich w Adamie, nie pytając ich o zgodę, tak, nie pytając ich o zgodę, wszystkich spod tego potępienia w Adamie uwolni. Dotyczy to nawet tych, to uwolnienie spod tego potępienia adamowego, dotyczy także tych, którzy naszego Pana ostatecznie odrzucą. Ponieważ na podstawie jego okupu Bóg, na podstawie okupu naszego Pana, Bóg wzbudzi absolutnie każdego potomka Adama z grobu. A wzbudzając go z grobu, zdejmie z niego potępienie adamowe. I potem jak zbawi go z potępienia adamowego i wyciągnie go z tego grobu takiego człowieka, poganina czy chrześcijanina, który w tym życiu nie był za bardzo z Bogiem za pan brat i mówi mu to, a teraz dowiedz się o wszystkim, o czym nie wiedziałeś w tym życiu. Dowiesz się tak, że nawet jak coś gubi, to nie pobłądzisz. Bo prawda będzie tak pełna i wszechogarniająca, wszechobecna, że tak jak wody w oceanie. Mało tego, szatan już jest związany. On cię już żadnym kłamstwem nie oszuka. Żadnego innego człowieka nie pośle do ciebie, żeby cię oszukał. Mało tego, żaden inny człowiek swojej własnej niedoskonałości też się nie oszuka, bo ja mam teraz książąt doskonałych ludzi, starożytnych godnych, młodocianych godnych. Ja ich z dobu wzbudziłem, oni są już doskonali. Oni będą moimi doskonałymi przedstawicielami. Przyjdą, oni cię nie obrażą, oni się nie zdenerwują, oni ci kłamstwa nie powiedzą, oni nie będą ci grozić, będą ci z miłością opowiadać prawdę. Tak długo, jak długo będzie potrzeba. Jeżeli będziesz potrzebował 100 razy powtórki, to otrzymasz ją 100 razy. A jeżeli ich wyrzucisz dzisiaj, to oni to do ciebie znowu przyjdą, ale tylko będą grzecznie czekali. Czy może byś chciał porozmawiać? Może chciałbyś, jakie masz pytania? Oczywiście będzie też laska żelazna, która czasami ostrzy go potraktuje, a to już nasz Pan osobiście będzie miał ją w swoim władaniu. To żaden człowiek nie będzie drugiemu kary wymierzał. Ludzie będą tylko po to, żeby tych innych błogosławić prawdą, którą będą mieli im do przekazania. Więc to jest to pierwsze obiecane zbawienie, które absolutnie dotyczy wszystkich. A to drugie, to mamy doszli do poznania prawdy. W greckim jest nawet słowo, które wskazuje, że to ma być pełne poznanie prawdy i bardzo dobrze, że to słowo tam jest. Czyli doprowadzi wszystkich do dokładnego poznania prawdy, tak żeby nikt nie pobłądził, nawet najbardziej opóźniony w rozwoju człowiek. Właśnie te dwa błogosławieństwa i tylko te dwa błogosławieństwa są także zawarte, czasami o tym zapominamy, są także zawarte w słowach, które Bóg wypowiedział do Abrahama. Wróćmy do początku. Pierwsza Mojżeszowa 22. I tam mamy werset 18. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Widzimy tutaj, że nasz Pan Bóg obiecuje Abrahamowi pewne błogosławieństwa. Najpierw mówi, że wcześniej mówi, że będzie błogosławił jemu, że rozmnoży obficie jego potomstwo, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, czyli potomstwo gwiazd niebiańskie, potomstwo pokazane w piasku, ziemskie i przez jedno i drugie potomstwo, przez gwiazdy i przez piasek będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I my często sobie myślimy, że będą błogosławione życiem wiecznym, tak? To tak by się zdawało, gdyby tak było, to by znaczyło, że wszyscy będą żyli wiecznie. Te błogosławieństwa tutaj wymienione, to jest tylko i wyłącznie błogosławieństwo wyzwolenia każdego spod potępienia w Adamie, które na nim ciąży i doprowadzenie każdego do pełnego poznania prawdy. Koniec. Boskich błogosławieństw uniwersalnych dla wszystkich. Reszta na zasadzie, to jeszcze nie koniec błogosławieństw do skorzystania, ale koniec tych dla wszystkich. Koniec tych błogosławieństw, których się Bóg zobowiązał wobec każdego człowieka, bo w Adamie cię potępiłem, w Jezusie cię wyciągnę z tego potępienia. I wrócisz, a w międzyczasie ktoś powie do Boga, no ale to po co taka zabawa? Tu mnie potępiasz, potem mnie zwalniasz z tego potępienia, to wracamy do punktu wyjścia. No nie. Po drodze odzyskałeś ogromną korzyść, której nie miał Adam. A jaką, zapyta człowiek Boga? A no taką, że miałeś doświadczenie ze złem i z grzechem. Jesteś w tym, jesteś w punkcie wyjścia. Niby ty masz jak Adam, ale on nie miał doświadczenia tym, co ty masz. Chyba na dzięki temu będziesz mądrzejszy na tej próbie. Lepiej tę próbę wykorzystasz. No i każdy przyzna, że to jest genialny, doskonały, boski plan. Chrześcijaństwo tak bardzo zagubiło biblijne nauki, między innymi zagubiło biblijną naukę o zbawieniu w dwóch różnych okresach, w dwóch różnych wiekach, dla dwóch różnych grup ludzi, tak zwanym wyborczym i uniwersalnym, że pogubiło podstawowe, elementarne rzeczy boskiego słowa. Myślą, że trzeba zbawienie tylko tu i teraz, więc misje, krucjaty, wojny krzyżowe, ogień, miecz, jak się nie da, głosimy, 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 bo jak do kogoś nie dotrzemy z Ewangelią, to umrze na wieczne potępienie. Podczas gdy Biblia wyraźnie mówi o zbawieniach w dwóch różnych okresach czasu. W obecnym czasie Ewangelia ma być głoszona jedynie na świadectwo, tak powiedział nasz Pan, a nie po to, żeby nawrócić wszystkich. Ma tylko wybrać małą garstkę gotowych pójść za naszym Panem wąską drogą, która nie jest wcale łatwa. Mateusz 24:14 mówi o tym głoszeniu na świadectwo. Mateusz 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. Po całej ziemi. Na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Na świadectwo to znaczy tylko tyle, żeby byli bez wymówki. Żeby o tym nie mówili, a myśmy nie słyszeli. Gdybyśmy słyszeli, to byśmy się też tam poświęcili i może byśmy byli teraz w niebie razem z Tobą w klasie malutkiego statka. Wszędzie było ogłoszone. Wszyscy słyszeli. Nie możecie mi zarzucić, że Wam ukryłem coś przed Wami. Żydzi też tak myśleli, że trzeba wszystkim głosić żydowską religię i cały świat przeprowadzić do judaizmu i w ten sposób Królestwo Boże się na ziemi rozszerzy i dlatego też Żydzi też wysyłali grupy mesjańskie. Może nie byli tacy agresywni jak krzyżowcy i nie jeździli na koniach, nie podpalali, nie mordowali, tylko pewnie robili to w sposób bardzo pokojowy, bo to w naturze Żyda chyba bardziej jest, ale nasz Pan co? Pochwalił ich za ich mesjańskie, przepraszam, złe słowo, za ich judaistyczne pragnienia, żeby wszystkich na judaizm nawrócić? Nie pochwalił. Nawet mocno skrytykował. Mateusz 23:15. To jest zwykle pomijane, nikt się załadza na to uwagi nie zwraca. Jak nasz Pan skrytykował Żydów za to, za sposób nawracania na judaizm. Mateusz 23:15. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd obchodzicie, czyli chodzicie po całym świecie, tak jak różne, jak teraz świadkowie chodzą, obchodzą morze i ląd. Kiedyś nominalne chrześcijaństwo wysyłało różnego rodzaju misje, morze, lądy obchodzili, żeby nawrócić, bo inaczej przepadną ci ludzie na zawsze. Obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, jednego nowego Żyda, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć jak wy sami. To jest bardzo ważne, żeby mieć dobre tłumaczenie na końcu tego wersetu. Czynicie go synem piekła dwakroć jak wy sami. To znaczy, czynicie go takim samym, jakim wy jesteście. Pod dwoma względami czynicie go synem piekła. Dlaczego pod dwoma względami? Dwakroć tak samo jak wy sami? Bo dajecie mu fałszywe nauki i fałszywe praktyki. Nie co nasz Pan mówi tutaj? Że głoszenie wypaczonej Ewangelii z błędami zasługuje nie na pochwałę, tylko na naganę. I lepiej by było kogoś, kto nie zna danych błędów, w ogóle tych błędów nie doprowadzać. Niech by sobie był poganinem, niech by sobie w swoim stanie istniał, jakim nie byłoby mu lepiej, niż jak jest dwakroć taki sam syn piekła, jak wy sami. Ma fałszywe nauki o Trójcy, o nieśmiertelnej duszy, o wiecznych mękach i przeróżnego rodzaju inne i wieczne praktyki, i fałszywe praktyki, które wprowadzi. Jaki sens ma takie głoszenie? Lepiej nie podejmować żadnych wysiłków niż takie. Ludzie, chrześcijaństwo zapomniało, że nasz Pan ma dwa rodzaje owiec, o których wyraźnie mówi. Ma jedne owce z owczarni obecnego wieku Ewangelii oraz owcze z przyszłej owczarni wieku tysiąclecia, które obecnie są pomijane. Dlaczego? Bo albo nie mają żadnej wiary, albo mają zbyt słabą wiarę, żeby być owcami tej pierwszej owczarni. W Ewangelii Jana 10:16 wyraźnie mówi o tych drugich owcach i mówi, że też są one obiektem jego zainteresowania i troski. Jana 10:16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Mówi do apostołów, do swoich uczniów, prawda? Czyli mówi jakiś inny mam niż wy. Nie z tej owczarni, nie z tej samej owczarni, co wy. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Mam też inne owce. Te inne owce później się pojawią gdzie? W przypowieści o owcach i kozach z Mateusza 25. To są właśnie te inne owce. Tam przemowę się zaczyna od tego, gdy nasz Pan wróci, a z Nim wszyscy święci aniołowie Jego, będą zgromadzone przed Niego wszystkie narody i będzie odłączał, jak pasterz owce od owiec. Owce od kozów, nie owce od owiec. Jezus się nimi zajmie po swoim powrocie na ziemię. I ta przepowiedź bardzo dokładnie o tym mówi. Ten pierwszy rodzaj owiec to lud, który w innym miejscu Biblii nazywa lud dla imienia Boga. Lud dla Jego imienia. Wybierany w tym życiu, w czasie, kiedy Izrael cielesny jest odrzucony od łaski, jaką cieszył się wcześniej. I potem, jak Bóg wybierze lud dla swego imienia, przywraca Izrael do łaski, cielesny Izrael, aby ostatecznie zaoferować korzyści ze śmierci naszego Pana wszystkim pozostałym ludziom, których w międzyczasie pomija. Dzieje apostolskie o tym mówią w 15 rozdziale od 14 do 17. Dzieje apostolskie 15 od 14 do 17. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan w Korneliuszu, aby wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem, czyli po wyborze ludu dla imienia swego, z tych zwiek Ewangelii, powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Cielesny Izrael. Odbuduję po wybraniu ludu dla imienia swojego. Po co odbuduje Izrael cielesny? Werset 17 odpowiada. Aby pozostali ludzie, to ci, którzy byli pominięci w czasie, kiedy on wybierał lud dla swego imienia. Albo w czasie, gdy wybierał owce z tej pierwszej owczarni. Aby pozostali ludzie szukali Pana. Także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Dwuetapowość boskiego planu zbawienia. Nie tylko i wyłącznie w tym życiu wszystko. W tym życiu, w jego Ewangelii, pociąga też kto inny, niż będzie pociągał w wieku tysiąclecia. Czy wiemy, że obecnie pociągani jesteśmy przez kogoś innego, niż będzie w wieku tysiąclecia? Porównajmy, co powiedział nasz Pan w Jana 6,44 z tym, co powiedział w innym fragmencie, też u Jana. Na razie Jana 6,44. Jak wczytamy sobie słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 6,44, to zobaczmy. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. A w 12 rozdziale Jana, czyli lekko do przodu tylko, werset 32, mówi tak. A gdy ja będę podniesiony nad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Czy to jest konflikt? Wyższy krytyk by powiedział, a ta Biblia nic nie warta. Raz mówi, że Bóg, Ojciec pociąga i mówi Jezus, mówi, nikt do mnie nie przyjdzie, jak Ojciec nie pociągnie, a tu mówi, że on sam pociąga sobie. No właśnie. W wieku Ewangelii lud Boży jest wybierany przez Boga. I Bóg pociąga lub nie. W wieku tysiąclecia nasz Pan bierze od Ojca na podstawie ceny okupu, jaką zapłacił ludzkość jako swoje dzieci. Będzie to drugi Adam, druga Ewa. Prawda? Z Kościołem. I On będzie nasz Pan pociągał wszystkich ludzi do siebie, żeby dać im korzyści ze swojej śmierci okopowej. Wróćmy zatem do naszego podstawowego wersetu, bo chyba trzeba wykład już widzę zakończyć. Brat Marek nic nie mówi, najwyraźniej zapomniał, że ma zegarek, no ale dobrze. Ma Ewangelia Jana 3,19. Tam zaczęliśmy od tego fragmentu i chciałbym do niego na koniec powrócić i zadać to pytanie. W takim razie o co chodziło naszemu Panu? Bo tutaj powiedziałem, że nie chodziło mu o to, że ktokolwiek będzie wiecznie potępiony za to, że w niego nie uwierzy albo że odrzuci jego ofertę zbawienia. Zatem w 3,19. 3,18-19, tak? Kto wierzy w niego nie jest sądzony, potępiony, kto zaś nie wierzy już został osądzony, potępiony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Zatem o jakim sądzie, o jakim sąd chodziło naszemu Panu? Na pewno wiemy już, nie chodziło o wieczne potępienie tych, którzy go w tym życiu nie przyjmują. Moglibyśmy dodać jeszcze do tego argumentu chociażby z Dziejów Apostolskich 24,15, gdzie jest powiedziane, że będzie zmacestanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Gdyby ci niesprawiedliwi mieli być potępieni, to by nie miało dla nich zmacestania. No, ale już nie będę tego czytał, bo to chyba oczywiste. Można również odwołać się do Jana 3,25-28, gdzie jest mowa o tym, że wszyscy ze sobą idzie godzina, gdzie wszyscy, którzy są w grobach, to wstaną i usłyszą. Zatem powiedzmy tylko wprost teraz, jaki sąd miał zatem na myśli nasz Pan w 3,19, że na tym polega sąd. Mówi, że światłość na świat przyszła, ale ludzie tej światłości nie uznali, bo były złe ich uczynki i woleli ciemność od światłości, którą nasz Pan ze sobą przyniósł. Punkt pierwszy tego sądu to utrata możliwości wejścia na drogę zbawienia w tym życiu i znalezienia się w najwyższych klasach ludu Bożego. Mateusz 8, 12 mówi o tej utracie w stosunku do narodu żydowskiego. Mateusz 8, 12. Co mówi nasz Pan do Żydów? Synowie Królestwa, może to w takim razie zacznijmy od 11, powinienem zacząć. 8, 11 i 12. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa, mówi do Żydów, bo to oni byli synami Królestwa, synowie Królestwa będą zaś wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mówi, że jacyś inni przyjdą z różnych stron świata, nie Żydzi, i zasiądą w Królestwie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a synowie Królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrznej i będzie płacz i zgrzytanie zębów, co oznacza nie oczywiście stan śmierci, tylko zgrzytanie zębami oznacza żal z powodu utraconych przywilejów. Macie żal, Żydzi, że nie znaleźliście się w maluczkim statku? Że większość członków mężskiego statka to poganie, a nie wy? Macie żal? Oto sąd. Taki jest sąd, prawda? Przyszedłem, powiedziałem wam, ograniczyłem zbawienie tylko do waszego narodu przez kilka lat. Nawet żadnego poganina nie dopuszczałem. Nawet Korneliusz musiał czekać na koniec roku, tak? Na koniec ostatniego tygodnia łaski dla was. I czy co? Macie teraz jakikolwiek żal, że coś jesteście skrzywdzeni? Te słowa były wypowiedziane przez naszego Pana po tym, jak setnik, tak byśmy wyżej zobaczyli, jak setnik poganin okazał taką wiarę, jakie często w Izraelu Bóg i nasz Pan nie widział. To znaczy, chciał, aby jego sługa był uzdrowiony i nasz Pan się już chciał iść do niego. On mówi, nie musisz nawet iść, wystarczy, że powiesz słowo. Ja znam się na tych rzeczach, ja wiem, jak Pan powie słowo, to sługa wykonuje polecenia. Ty też jesteś wielki Pan. Powiesz słowo, a twoi słudzy uzdrowią mojego sługę. Ty nie musisz nawet iść do mojego pogańskiego domu. I druga rzecz, która się mieści w tym sądzie, który nasz Pan z pewnością miał na myśli, bo Biblia na to wskazuje, odpowiedzialność w Królestwie za wszelkie złe słowa i czyny proporcjonalnie do naszej świadomości ich popełniania. Cały świat ludzkości, proporcjonalnie do tego, na ile jest świadomy zła, które robi, będzie odpowiadał. Co nie znaczy oczywiście wiecznego potępienia, ale odpowiedzialność za to zło, które wykonywałeś, a wiedziałeś, że to jest zło. Biblia na to wskazuje, więc na pewno także mieści się w tym sądzie. Mateusza 11 rozdział 20-24. No dzisiaj nam się wykład wybitnie przedłużył. Mateusz 11, 20-24. Wtedy zaczął, nowy przekład mówi, grozić. Ale jak zajrzałem do kodów, to nie grozić, tylko łajać, strofować. Bo tak grozić, to znowu grozić, bo już przepadniecie na zawsze. Wtedy zaczął strofować miasta, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. I co mówił do tych miast hebrajskich? Biada tobie Chorazymie i Betsajdo, bo gdyby w Tyrze, Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze opiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, który aż do nieba wywyższony jesteś, tymi działaniami, które nasz Pan prowadził w tym mieście, aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dziś dzień. Albowiem powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Ale sam fakt, że będzie i lżej niż miastom hebrajskim, oznacza, że te miasta hebrajskie będą tam, tylko będą miały trudniejszą sytuację, bo będzie odpowiedzialność za grzech przeciwko większemu światu. Ale absolutnie nie jest to grzech na wieczną śmierć. 12 rozdział 36. Też Mateusz, czyli to zaraz obok, prawda? Nie musimy daleko iść. 12:36. Powiadam wam, że z każdego nieużytecznego albo szkodliwego, tak to można też tłumaczyć, słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Odpowiedzialność także za każde szkodliwe, nieużyteczne słowo, jakie wypowiadają ludzie. No i jeszcze weźmy sobie na koniec kaznodzieje i już naprawdę będę kończył. Kaznodzieja Salomonowy. Mam na myśli końcówkę, to znaczy 12 rozdział i dwa ostatnie wersety, czyli 13 i 14. Kaznodzieja 12, 13 i 14. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Tak, kaznodzieja, mędrzec kończy swoje wywody. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Dosłownie, wiecie, będę sobie ten tekst tam pisze. Dlaczego mamy się bać Boga i przestrzegać Jego przykazań? Bo to cały człowiek. Biblia Warszawska dała, bo to obowiązek każdego człowieka. No w sumie dobrze trafili, myśl jest taka, ale oryginał mówi, bo to cały człowiek, czyli na tym polega bycie człowiekiem. To całe bycie człowiekiem. Jak, nic więcej nie potrzeba, a jednocześnie nic mniej nie uczyni się człowiekiem. Bóg bowiem, i kończymy teraz, Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną czy dobrą, czy złą. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, a dosłownie Bóg bowiem wszystkie dzieła przyprowadzi na sąd. Czy to tajne, czy nietajne, czy dobre, czy złe. To znaczy odpowiedzialność. Oczywiście teraz byłby kolejny temat. Jaka będzie odpowiedzialność ludzi za to, że mówili złe rzeczy i robili złe rzeczy, chociaż wiedzieli, że to są złe rzeczy. To już nie w tym temacie, prawda? Ale po prostu będą musieli utrzymać więcej uderzeń laski żelaznej, żeby się z tego podnieść. Więc odpowiedzialność będzie w wyniku bardzo, bardziej mozolnej drogi w podnoszeniu się w reformie, ale to już nie będę tego typu wątku rozwijał. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie kojarzyli tego absolutnie z wiecznym potępieniem na wieczną śmierć. Człowiek jest w tej chwili w stanie niepoczytalnym, upadły i niepoczytalnym. W takim stanie Bóg nikogo nie czyni, nie stawia na próbie, żeby decydował o swojej wiecznej przyszłości i swoim wiecznym ewentualnym potępieniu. Dziękuję za uwagę, przepraszam za przedłużenie i na ten mój temat o potępieniu w Jezusie kończę.